Drodzy bracia i siostry i wszyscy inni słuchacze naszego dzisiejszego chełmskiego zebrania w części wykładu. Temat dzisiejszy będzie dzisiaj rozpoczęty, ale raczej nie zakończony z tego, co widzę. A nazywał się będzie trzy dziesięciny zakonu. Dlaczego trzy, a nie jedna, po prostu dziesięcina zakonu? Dlatego, że pod zakonem były aż trzy różne dziesięciny. Wyjaśnienie, jakie to trzy dziesięciny pojawi się w trakcie wykładu, chociaż dzisiaj raczej omówię tylko dwie pierwsze, a trzecia i jeszcze rzeczy pewne związane z tą z dziesięcinami omówimy sobie w następnym odcinku za jakiś czas. Zanim jednak przejdę do właściwego tematu, tych trzech dziesięcin albo dziesięciny w ogóle jako takiej, chciałbym podkreślić jedną bardzo ważną rzecz, że różne zalecenia Boga, jakie dał Żydom pod zakonem, nie były przeznaczone tylko i wyłącznie dla nich, tylko i wyłącznie dla Żydów, lecz były reprezentacją albo symbolem rzeczy przyszłych związanych z Izraelem duchowym, czyli z nami, chrześcijanami. I zostały przez Boga zaplanowane w taki sposób, żeby błogosławić cielesnych Izraelitów, bo one im szkody nie wyrządzały. Wszystko, co Bóg robił dla cielesnego Izraela, pomimo głębszego znaczenia, jakie tam było zawarte, było błogosławieństwem dla Izraelitów. Ale ważniejsze okazuje się nie to błogosławieństwo doczesne, cielesne, które Bóg zawarł w różnych zaleceniach, jakie dał Żydom pod zakonem. Okazuje się, że o wiele ważniejsze było to głębsze znaczenie ukryte w symbolice tych zaleceń, jakie pod zakonem Żydzi od Boga otrzymywali. Sprawy dotyczące duchowych Izraelitów okazują się o wiele ważniejsze od spraw dotyczących cielesnych Izraelitów, Żydów pod zakonem. Widzimy to nawet na przykładzie samego naszego Pana. Gdybyśmy tak zadali pytanie, który Jezus jest ważniejszy? Czy Jezus jako Żyd, człowiek i Żyd, czy Jezus jako nowe stworzenie, które to człowieczeństwo cielesnego Żyda oddało na ofiarę, doprowadziło do śmierci, a samo rozwinęło charakter do boskiej natury, no i kontynuuje swoje dzieło i wieku Ewangelii, i wieku tysiąclecia będzie kontynuowało i po wsze czasy. Który Jezus jest ważniejszy? No chyba każdy przyzna, że nie ten cielesny Izraelita, człowiek, bo gdyby tylko nim był, to dzięki swojej doskonałości jako człowieka, ludzkiej doskonałości, żyłby sobie na ziemi, wiecznie by żył, bo zasługiwał na życie wieczne, gdyby go nie oddał w okupie, gdyby jego nowe stworzenie, czyli gdyby Jezus jako duchowy Izraelita nie oddał swojej cielesności, swego cielesnego Żyda na okup za człowieka, to żyłby sobie sam, dla siebie, wiecznie, nawet do dzisiaj by tu z nami był, no i co z tego? By się przyglądał i martwiłby się i smucił tym, co widzi wokół siebie, jak pokolenia przychodzą, odchodzą, sąsiedzi się pojawiają i umierają, odchodzą, on żyje, no bo on ma prawo do życia. Nasz Pan o tym nawet mówi sam, o tej swojej ofierze, że gdyby do niej nie doszło, no to miałby korzyść tylko on sam z tego. Zobaczmy do Ewangelii Jana 12 rozdziału, bo może nie każdy sobie zdaje sprawę z tego, że nasz Pan widział cel uśmiercenia swojej cielesności i dzięki temu błogosławieństwo miało spłynąć dla wielu, bo miał dzięki temu odkupić w Adamie cały rodzaj ludzki. Ewangelia Jana 12:24. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. On tutaj mówił o sobie. On jest tym ziarnkiem pszenicznym, które jeśli by wpadł do ziemi, nie obumarło, zostałoby pojedynczym ziarnem. No i żyłby sam dla sobie. Jest ziarno pszenicy. Ale jeśli obumrze, no to obfity owoc wyniesie, bo zmartwychwstanie dla całej ludzkości zapewni. Większość chrześcijan, jeszcze tutaj wstępu cały czas, jeszcze nie przechodzę do dziesięcin, większość chrześcijan nie widzi, nie próbuje widzieć, nie chce widzieć, zaprzecza, a nawet wyśmiewa istnieniu jakichkolwiek głębszych znaczeń w zapisach Starego Testamentu. I robią to z ogromną szkodą dla siebie, bo jak zaraz zobaczymy z dzisiejszego tematu o trzech dziesięcinach, a przynajmniej dwie uda się nam omówić z nich, nie korzysta z błogosławień, jakie tam są zawarte, z lekcji, z nauki, którą Bóg dał przecież swoim dzieciom, duchowym Izraelitom. I robi to pomimo faktu, że Nowy Testament, który przecież no, uznają, już widzą w całości, chcieliby rozumieć, Nowy Testament szeroko i wprost o tym mówi. Nowy Testament szeroko i wprost w wielu licznych miejscach mówi o tym, że rzeczy zapisane w Starym Testamencie są ilustracją, cieniem, typem, symbolem, reprezentacją, jakbyśmy tego nie nazwali. Rzeczy, przyszłych rzeczy duchowych. Żeby nie być gołosłownym, planuję taki wykład w ogóle kiedyś stworzyć, żeby na podstawie Nowego Testamentu, słów naszego Pana i apostołów, wykazać, że oni rozumieli, że Stary Testament w swoich zapisach był ilustracją, cieniem, typem rzeczywistości większych, które miały nadejść. No ale nawet to, co w tej chwili podam, jak ktoś się na tym pochyli, a jeszcze o tym nie wie, to myślę, że powinien zostać przekonany. Kolosensu 2, 16 i 17. Paweł. Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta, lub nowu księżyca, bądź sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Nie będę komentował, bo to nie mój temat. One są chyba jednoznaczne i same ze siebie świadczą. Jak kiedyś taki temat przygotuję, to będę komentował szeroko te i inne wersety. List do Żydów 8, 1-5. Główną zaś, albo do Hebrajczyków list, jak to woli. Główną zaś rzeczą w tym, 8:1-5 czytam. Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie. Jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. Albowiem każdy arcykapłan bywa ustanawiany, aby składał dary i ofiary. Dlatego jest rzeczą konieczną, żeby i ten miał co ofiarować. Otóż gdyby był na ziemi, nie byłby kapłanem, bo skoro są tu tacy, którzy składają dary według przepisów zakonu, służą oni świątyni, nie byłby kapłanem, ponieważ nasz Pan nie pochodził od Lewiego, tylko od Judy, prawda, a z pokolenia Lewiego. Więc on mówi z jednej strony, że nasz Pan jest kapłanem, ale gdyby był takim na ziemi, tylko ziemskim człowiekiem, Żydem, to nigdy nie byłby kapłanem, bo nie był z Lewiego, nie miał szans. A niby jest kapłanem, czyli już pokazuje, no ale nie miałem nie komentować. 5. Służą oni w świątyni, która jest tylko obrazem i cieniem niebieskiej, jak to zostało objawione Mojżeszowi, gdy miał budować przybytek. Bacz, powiedziano mu, abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany na górze. Albo 9, 1-14, ale nie będziemy czytali. Czytam tylko, ale podaję. 9, 1-14, ale ja przeczytam tylko od 9-14, żeby zaoszczędzić na czasie, bo to nie mój temat, ale chcę tym wprowadzeniem pokazać, że Stary Testament, także jego dziesięciny, to rzeczy symboliczne, cienie, typy, jakby tego nie nazwać, zależnie kto jaką formę lubi, woli. Czyli czytam, tak, 9, bo polecam 1-14, a ja czytam od 9-14. Ma to znaczenie obrazowe, odnoszące się do teraźniejszego czasu. On tam wcześniej mówił różne rzeczy związanych z kapłanami. I potem tłumaczy. Ma to znaczenie obrazowe, odnoszące się do teraźniejszego czasu, kiedy to składane bywają dary i ofiary, które nie mogą doprowadzić do wewnętrznej doskonałości tego, kto pełni służbę Bożą. Są to tylko przepisy zewnętrzne, dotyczące pokarmów, napojów, obmywań, nałożone do czasu zaprowadzenia nowego porządku. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół jałowicy, kropiących tych, którzy uczynili się nieczystymi, uświęca ku oczyszczeniu ciała, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie, bez skazy Bogu, oczyści sumienia nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Potem można zobaczyć 10 i znowu polecam wersety aż od 1-12, ale ja przeczytam tylko niektóre z tej serii. Pierwszy, czyli 10:1 przeczytam. Albowiem zakon, zawierając w sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może w żadnym razie przez te same ofiary nieprzerwanie składane rok w rok przywieść do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą. 9. Potem powiada, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją. Znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie. Tu już w ogóle mówi, że znosi te pierwsze ofiary pod zakonem, aby na ich miejsce wprowadzić drugie, te rzeczywiste, których tamte były tylko symbolem, typem, cieniem. I od 11-12 przeczytam jeszcze. A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów. Lecz gdy on złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej. 1 Koryntów 9. Mówiłem, że jest tego bardzo, bardzo dużo, więc muszę trochę przeczytać, żeby ktoś pomyślał sobie, że mówiłem, że jest dużo, a wcale nie ma tak dużo. I tak wszystkiego nie przeczytam. 1 Koryntów 9, 9 i 10. Albowiem w zakonie mojżeszowym napisano, młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska. I Paweł pyta, czy Bóg to mówi ze względu na woły? Czy nie mówi tego raczej ze względu na nas? Tak jest, ze względu na nas jest napisane, że orać winien orać z nadziei, a młotarz mucić z nadziei, że będzie uczestniczył w plonach. Już w ogóle wyrazi, Paweł nawet się tak ironicznie pyta, co Bogu chodziło o woły? Jak żeby im mucącemu wołowi nie zawiązywać pyska, to tak się martwił o woły? Nie, mówię wyraźnie, że to nie chodziło o woły, tylko o was chodziło, ale pokazał to w wołach. I 10 rozdział, też 1 Koryntów 1-6. A więc bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie wasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli i wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i morzu. Ciekawe rzeczy, prawda, Paweł dopisuje, że tam jakiś chrzest miał miejsce. W Mojżeszu, w obłoku, w morzu. Dlatego Żydzi przychodzili bezpośrednio do Chrystusa, bo tam pod zakonem pewne rzeczy już obrazowały tego Chrystusa, więc on się pojawił, wszystko było już jak gdyby zrobione przez tych, którzy odpowiednio do tego podchodzili. I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg, ciała ich bowiem zasłały pustynię. I kończy wersetem 6. A te rzeczy, które wcześniej opowiedział, stały się typami nas. Tam nie ma najczęściej w tłumaczeniach żadnych polskich słowa typami, tylko jakieś tam inne są sposoby tłumaczenia, ale oryginał wprost używa terminu greckiego typos. A te stały się typami nas, albo cieniami nas, albo symbolami nas, albo reprezentacją nas, jak to woli, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Jeszcze zajrzę do 3 fragmentów i damy sobie spokój już z tym udowadnianiem tego. Łukasza 13, rozdział 33. Łukasza 13, 33. Nasz Pan mówi o sobie. Tymczasem muszę dziś i jutro i pojutrze odbyć drogę, bo jest nie do pomyślenia, by prorok zginął poza Jerozolimą. Czy nasz Pan miał na myśli Jerozolimę jako miasto, czy nadał jakieś jej symboliczne znaczenie? Bo jeżeli miał na myśli literalną Jerozolimę, to się miną z prawdą. Bo mówi, że niemożliwe, żeby prorok zginął inaczej niż poza Jerozolimą. Czyli musi w Jerozolimie zginąć prorok. A on sam nie zginął w Jerozolimie, ponieważ był przeżywany na Golgocie, która leżała poza miastem. Ale ktoś powie, no ale to poza miastem, to możemy podłączyć, bo to przy Jerozolimie. No a co powiemy o Janie Chrzcicielu, który został ścięty w twierdzy Macheron koło Morza Martwego? Już daleko od Jerozolimy, już nawet nie można podłączyć, że to było przedmieście Jerozolimy. A Piotr i Paweł w Rzymie. A Jan apostoł zmarł w Efezie. Bardzo daleko od Jerozolimy. A nasz Pan mówi, że prorok nie może zginąć inaczej niż poza Jerozolimą. Czyli nie miał na myśli Jerozolimy literalnej, tylko jakąś inną. Nie będę wyjaśniał niczego w tej chwili, bo chciałem tylko pokazać wyjaśnienia jakieś. Będę chciał zrobić w wykładzie, gdy taki powstanie specjalnie na tę okazję. I teraz jeszcze chciałbym się odwołać do 2 fragmentów, które dotyczą tej samej postaci Starego Testamentu. Łukasz 1,17. Łukasz 1,17 to każdy już widzi, że to jest pierwszy rozdział, no to musi być na samym początku. I to tak, jest to fragment przemowy anioła Gabriela, który przybył z zapowiedzią narodzenia się Jana Chrzciciela. I cóż on mówi? On tam więcej mówi, ale my tylko bierzemy 1,17, Łukasz 1,17. On to pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy. Mówi, że pójdzie w duchu i mocy Eliaszowej. To po co tak Gabriel powiedział? Czy jest jakiś związek między Eliaszem a Janem Chrzcicielem? No powiedział, że w duchu i mocy Eliaszowej, czyli tak jak Eliasz. Czyli ja sugeruję, że ten Eliasz ilustrował Jana Chrzciciela, jego dzieło. Jak komuś tego mało, to niech sobie posłucha jeszcze, co nasz Pan o tym samym fakcie mówi w Mateusza 11, od 11 do 15. Mateusz 11, 11 do 15. Zaprawdę powiadam wam, nie powstał z tych, którzy z niewiast się rodzą, większy od Jana Chrzciciela, ale najmniejszy w Królestwie Niebios większy jest niż on. A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają. I znowu to już nawet to dużo ciekawych stwierdzeń u naszego Pana, symbolicznych. Jak to Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają? Jak można porywać, zadawać gwałt Królestwu Niebios? No właśnie, z jakiegoś punktu widzenia ma to na myśli. Albowiem wszyscy prorocy i zakon prorokowali aż do Jana. I teraz zaczyna się robić najciekawiej. Jeżeli zaś chcecie to przyjąć, on jest Eliaszem, który ma przyjść. On, Jan Chrzciciel, jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha. Tak kończy. I teraz on to mówi jeszcze ciekawsze rzeczy. Mówi, że on jest Eliaszem, no to bo to powtarza po Gabrielu. Bo Gabriel też, archanioł Gabriel, bo zapowiedział, że przyjdzie w mocy i duchu Eliasza. No to on jest Eliaszem. Ale potem mówi, On jest Eliaszem, który ma przyjść, czyli w przyszłości. No tak, aha, Jan Chrzciciel jest Eliaszem i jeszcze jakiś drugi Eliasz przyjdzie, jeszcze kolejne wypełnienie typu Eliasza. Czyli widzimy, że obydwaj, a anioł Gabriel i nasz Pan, rozumieli, że Jan Chrzciciel był antytypem, rzeczywistością, wypełnieniem obrazu Eliasza. Tylko Jan Chrzciciel był jego wypełnieniem dla narodu żydowskiego w czasie pierwszego Adwentu. Ale z tego, co nasz Pan mówi, że on jest Eliaszem, który ma przyjść, wynika, że nie był to jedyny antytyp, nie jedyne wypełnienie się starotestamentowego Eliasza, obrazu starotestamentowego Eliasza, czy też symbolu Eliasza, czy też typu, czy też cienia Eliasza. Gdy zdaniem Jezusa kolejny antytyp Eliasza, już możemy powiedzieć, że tym kolejnym antytypem miał być Kościół Chrystusowy z jego Ewangelii, miał pojawić się w przyszłości. Z taką samą mocy i duchu Eliaszowej, z takim samym dziełem, jak Eliasz był w Starym Testamencie, jak Jan Chrzciciel był w pierwszym Adwencie, jak i Kościół przez cały wiek Ewangelii miał działać w ten sam sposób. Z tego wynika, że nasz Pan rozumiał pewien typ biblijny, taki dosyć zaawansowany, z Malachiasza trzeciego rozdziału. Mówię po nowemu trzeciego rozdziału, bo Biblia Gdańska nazywa to czwartym rozdziałem. W każdym razie chodzi o dwa ostatnie wersety Starego Testamentu, więc czy ktoś ma Biblię z podziałem na cztery rozdziały w Malachiaszu, czy na trzy rozdziały w Malachiaszu, to w dwóch ostatnich wersetach Malachiasza, końcówka Starego Testamentu, znajdzie te dwa wersety, które mówią co? Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana i zwróci serca ojców ku synom, serca synów ku ojcom, abym, gdy przyjdę, nie uderzył ziemi, albo nie przeklął ziemi. Tu chodzi o to, że... A nie, miałem nie wyjaśniać. To nie wyjaśniam, o co chodzi. Tylko pokazuje, że miał przyjść Eliasz i dokonać pewnego dzieła, żeby uniknąć uderzenia ziemi uciskiem. Czyli nasz Pan... Zobaczmy, to co mamy... To są ten myślę, że nieprzypadkowo nasz Pan odwołuje się tutaj do Eliasza i jest to tak zapisane w słowach Gabriela, w słowach naszego Pana, że o Eliaszu, że on miał podwójne wypełnienie. Czyli nasz Pan widział nie tylko, że Eliasz jest typem, ale że jest podwójnym typem, albo że ma aż dwa różne wypełnienia. Dlatego nie dziwmy się czasami, jak czytamy opracowania Bata Johnsona na przykład, który mówi o małym antytypie i o dużym antytypie. I już o średnim czasami. Bo tak jest, sam nasz Pan w Eliaszu wskazał dwa różne wypełnienia. Jana Chrzciciela i jeszcze w przyszłości. Tyle tytułem wstępu, bo te dziesięciny, o których będziemy mówili, to też są reprezentacją głębszych rzeczy i te głębsze rzeczy będą nas interesować. O dziesięcinach literalnych powiemy tylko o tyle, żeby powiedzieć, że one były, jakie były, na czym polegały, no i potem, żeby dopatrzeć się w tym jakiegoś większego znaczenia. Zatem przechodzimy do właściwego naszego tematu, dziesięciny. Na razie nie będę mówił, czy jest to pierwsza, druga, czy trzecia. Jest to ta, którą wszyscy znają. Bo pierwszą dziesięcinę wszyscy znają i tu niczego się nikt nowego nie dowie, chyba że w ogóle nie wiedział o tym, że ona ma głębsze znaczenie. No się to się coś dowie. Natomiast druga i trzecia będą robiły się coraz ciekawsze, bo o istnieniu drugiej dziesięciny nie wszyscy wiedzą. Ja sam długo nie wiedziałem, dopóki ten temat nie zacząłem drążyć. A trzecią odkryłem dopiero w trakcie drążenia tego tematu. Że jeszcze są trzy różne. Były, bo to już zakonu już nie ma, były pod zakonem. A więc wracamy do dziesięciny jako takiej, tej, o której wszyscy wiedzą, że była, że Żydzi mieli ją oddawać Bogu. Ale tak nie dokładnie Bogu, bo Bóg nie potrzebuje różnych plonów z pól albo trzody, prawda? Ponieważ jest istotą, która niczego nie potrzebuje i trudno, żeby mu coś dać, żeby przeżył. Więc Bóg zalecił, żeby oddawali tę dziesięcinę tym, którzy służą w świątyni w Jego imieniu, czyli Lewitom. Obejmowała ta dziesięcina plony z pola, to co na polu urosło, owoce na drzewach, które wyrosły, bydło i trzody. No i jeszcze w ramach w sumie tych dziesięcin odpowiedzmy sobie na pytanie, czy ona dzisiaj wciąż obowiązuje chrześcijan? Wiemy, że są tacy, którzy płacą dziesięcinę i są tacy, którzy chcą, żeby ją płacić. To bardziej chodzi o tych, którzy chcą, żeby ją płacić, bo oni biorą z tego pieniądze, prawda? I bardzo duże grupy chrześcijan, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, nawet niedawno widziałem w telewizji program transmitowany z ogromnej sali, bo ludzi było tysiące w tejże sali, transmitowany, jakiś tam kaznodzieja coś opowiadał, a na koniec pojawił się napis, że rozumiemy, że wasze dziesięciny należą do lokalnego kościoła, z którym się zgromadzacie. czyli dali do zrozumienia, że nie muszą tych dziesięcin płacić tutaj, skąd była transmisja, którą być może oglądali, ale że lokalnemu kościołowi tam na miejscu, gdzie są. Czyli wciąż jest to żywe. Więc zadajmy sobie pytanie, czy obowiązuje ona dzisiejszych chrześcijan. Jezus wspomina o dziesięcinie, gdy różne rzeczy mówił w Nowym Testamencie, także o dziesięcinie słowo powiedział, Mateusz 23:23. Zajrzyjmy tam słowa naszego Pana z Mateusza 23:23. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty, kopru, kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie, sprawiedliwości, miłosierdzia i wiarę. Te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. Gdybyśmy zajrzeli do Łukasza 11:42, to obok sprawiedliwości, miłosierdzia i wiary, które mamy tu wymienione, tam jeszcze on wymienia miłość. Czyli co tutaj nasz Pan mówi w tym przypadku? Że owszem, dziesięcina powinna być płacona, bo zakon tego wymagał, zakon tego oczekiwał. Ale zauważmy, że jaką tutaj nasz Pan daje hierarchię. Pokazuje, że dziesięcina jego zdaniem była na drugim miejscu ważności w zakonie. Że w zakonie o wiele ważniejszą rzeczą było sprawiedliwość, miłosierdzie, wiara, miłość. Te rzeczy należało czynić przede wszystkim, ale tamtych dodaje nie zaniedbywać, bo Bóg chciał, aby ten typ był wykonywany i chciał, żeby ta dziesięcina była płacona. Ale zauważmy, jaką nasz Pan tutaj daje hierarchię. Wyraźnie mówi, że zaniedbaliście to, co ważniejsze w zakonie. Ważniejsze w zakonie od dziesięciny było to, co było duchowe. Także zakon miał także wartości duchowe. To nie było tylko litera głupio wykonywana, bezmyślnie wykonywana i już zadowolony jestem. Tak większość narodów to przyjmowała. No ale nawet często litery nie spełniali i nie wykonywali jej dostatecznie rzetelnie. No ale to już nie nasz temat. Czyli tutaj widzimy wyraźnie, że nasz Pan postawił ją na drugim miejscu za rzeczami duchowymi. Sprawiedliwość, miłosierdzie, wiara, miłość. On mówi te słowa do Żydów, bo to było tak jeszcze w wiek żydowski, jeszcze obowiązywał zakon. A więc wszystkie jego zapisy wciąż były obowiązujące, w tym także te dotyczące dziesięciny. Ale gdy Jezus zakon wypełnił, to otworzył nową drogę do Boga, przez samego siebie, znosząc w ten sposób obowiązek przestrzegania zakonu dla tych z narodu żydowskiego, którzy do Boga przychodzili już przez Niego, a nie przez próby wypełniania zakonu. Na przykład przez dawanie dziesięcin, które w tym zakonie były nakazane. Jak ktoś nie wierzy, to niech zobaczy sobie do słów Pawła w Rzymian 7 rozdziale. On tam mówi, używa pewnego obrazu, żeby pokazać, że ten zakon się skończył z naszym Panem, ale za chwilę powie wprost, bez obrazu. Najpierw przeczytamy to, co mówi tak bardziej obrazowo. Rzymian 7:1-4. Obrazowo, ale bardzo mocno i bardzo jednoznacznie. Posłuchajmy jego wywodu. Co znowu jest, prawda, dowodem na to, że Jezus zakończył erę zakonu i rzeczy z tym związanych. Czyż nie wiecie, bracia, mówię przecież do tych, którzy zakon znają, że zakon panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje. Albowiem, teraz przechodzi na małżeński symbol, albowiem zamężna kobieta za życia męża jest z nim związana prawem, ale gdy mąż umrze, wolna jest od prawa męża. A zatem, jeśli za życia męża przystanie do innego mężczyzny, będzie nazwana cudzołożnicą. Jeśli by jednak mąż zmarł, wolna jest od przepisów prawa, i nie jest to cudzołożnicą, gdy zostanie żoną drugiego męża. Przeto, bracia moi, i wy umarliście dla zakonu, przez ciało Chrystusowe, by należeć do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych, abyśmy owoc wydawali dla Boga. Na przykładzie z obowiązku bycia wierną żony dla męża, dopóki żon mąż żyje, pokazuje obowiązek wierności Żyda wobec zakonu, dopóki on żyje. Ale jeżeli zakon umrze, bo umarł dla tych, dla przez ciało Chrystusowe, czyli przez ofiarę naszego Pana. To ciało Chrystusowe to nic innego jak ofiara, którą on złożył, bo o to chodziło, że pod zakonem, żeby ta ofiara została prędzej czy później złożona. I wszystko jeszcze było, wszystko co w zakonie było, czekało na tego, kto przyjdzie, wypełni zakon, złoży ofiarę. I te wszystkie ofiary, które tam były składane, to często wskazywały na niego. A rzeczy inne, nie związane bezpośrednio z ofiarami, na rzeczy związane z naszym Panem. Tak jak powiedział Pan wcześniej, w którymś fragmencie Paweł, rzeczywistością jest Chrystus. A wprost, już całkiem wprost, nawet bez obrazu męża i żony, możemy to przeczytać u Pawła w tym samym liście do Rzymian 10:4. Albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. Końcem zakonu jest Chrystus.
dający usprawiedliwienie każdemu, kto wierzy, i już nie musi próbować przez uczynki zakonu się usprawiedliwiać. Zatem skoro zakon nie obowiązuje Żydów, którzy przyjęli Jezusa, czy może obowiązywać chrześcijan z pogan, którzy nigdy nie byli pod tym zakonem? Odpowiedź jest oczywista. No ale ktoś może powiedzieć, że pierwsze przypadki dziesięciny w Starym Testamencie miały miejsce jeszcze przed daniem zakonu. Na przykład za czasów Abrahama, Jakuba. A tym samym są one częścią prawa naturalnego i nie przemijają wraz z zakonem. Nawet jak nasz Pan zakon unieważnił, to nie dziesięcinę, bo ona jest częścią prawa uniwersalnego, jako że była płacona przez osoby jeszcze przed daniem zakonu. Owszem, była płacona, ale pamiętajmy, że wszystkie te przypadki przed zakonem były dobrowolnym aktem woli odnośnych osób, a nie wymogiem ustanowionym przez Boga. Jeżeli ktoś dzisiaj chce, może się oczywiście opodatkować w ten sposób, że dziesiątą część swoich dochodów będzie przekazywał grupie religijnej, z którą się utożsamia. Ale jak, dlatego, że chce. Ale nie można mówić, że tego oczekuje od niego czy od kogokolwiek Bóg. Bo Bóg oczekiwał tego tylko i wyłącznie od Żydów pod zakonem. A zakon, po wypełnieniu go przez Jezusa, stracił ważność. No ale to wciąż takie jest, można powiedzieć, tytułem wstępu, bo nas i tak nie interesuje ta dziesięcina literalna, lecz jej znaczenie dla nas, dla duchowego Izraela. To o wiele ważniejsze znaczenie niż to, które było pod zakonem. Gdyż oczywiście, tak jak wszystko pod zakonem, ma ona głębsze znaczenia, a jak ktoś pamięta tytuł naszego wykładu, trzy dziesięciny zakonu, to ma ona aż trzy głębsze znaczenia. Gdyż w zakonie istniały trzy różne formy dziesięciny. I zaczynamy od tej podstawowej, tej najgłówniejszej, tej, o której wszyscy doskonale wiedzą, ale żeby nie być gołosłowny, no to trzeba coś przeczytać, że ona w ogóle była, bo może znajdzie się wśród słuchaczy ktoś, kto nie słyszał, że była, albo jak by miało to wyglądać. Trzecia Mojżeszowa, 27 rozdział, tam się udamy. 30 i 32 werset nas będzie Wam interesował. Oj, czwarta się otworzyła za daleko. Trzecia Mojżeszowa, 27, 30 i 32. Wszelka dziesięcina z płodów ziemi, czy to z plonów, plonów polnych, czy z owoców drzew, należy do Pana. Jest ona poświęcona Panu. I 32. To, co mijam, będzie do tego, co mijam, wrócę w drugiej części. Bo tam w każdej widzi, że 31 mówi o wykupowaniu dziesięciny. Bo to kolejna bardzo ciekawa rzecz związana z dziesięcinami, że można było wykupić pewne dziesięciny, ale nie wszystkie. Dlaczego można było wykupić jedne, a drugie nie? I co w ogóle to samo wykupienie oznacza? I co jeszcze dodanie do tego 20% w jednej piątej oznacza? To wszystko bardzo, bardzo ciekawe, ale w drugiej części, bo na razie musimy omówić dziesięciny jako takie. Trzy ich rodzaje. A potem możliwość ich wykupienia. Na to musimy poczekać. Zatem 30 werset czytałem i 32. Wszelka dziesięcina z bydła i trzody. Wszystko, co przejdzie pod laską pasterską, co dziesiąte będzie poświęcone Panu. To pod laską pasterską nawiązuje do sposobu liczenia zwierząt na dziesięcinę. One wychodziły tam z jakiegoś miejsca, gdzie nie wiem, nocowały, prawda? I pasterz laskę trzymał i co dziesiąte pyk, uderzał i na bok na dziesięcinę. Pyk i na bok. I potem werset 33 powie, że nie należało przebierać między lepszym a gorszym. Jak wypadło? Jak wypadło na bardzo dorodny okaz, Żyd nie miał żałować. Jak dziesiąty był bardzo dorodny. Jak dziesiąty, jakiś taki lichy wypadł, no to że też nie powinien się wstydzić, że taką lichą dana dziesięcinę. Tak, po prostu wypadło. Ale to też nie będziemy się tym dzisiaj zajmować, bo to się wiąże z kwestią wykupu, zamiany. To na drugą część zostawiamy. Na razie te dwa wersety. No i jeszcze mamy o tym mowę w czwartej Mojżeszowej, dlatego i tam zajrzymy. Czwarta Mojżeszowa 18, 20-24. Rzekł Pan do Arona, w ich ziemi nie będziesz miał dziedzictwa, nie będzie też dla Ciebie wśród nich działu. Ja jestem Twoim działem i Twoim dziedzictwem wśród synów izraelskich. Lewitom zaś dałem oto jako dziedzictwo każdą dziesięcinę w Izraelu, za ich służbę, którą spełniają w namiocie zgromadzenia. Synowie izraelscy już nie będą przystępować do namiotu zgromadzenia, aby nie ściągnąć na siebie grzechu i nie umrzeć. Lewici sami będą pełni spełniać służbę w namiocie zgromadzenia i dźwigać swoją winę. Jest to ustawa wieczna dla Waszych pokoleń. Nie będą mieć dziedzictwa wśród synów izraelskich, ponieważ dziesięcinę synów izraelskich, którzy ci składają w darze ofiarnym Panu, dałem jako dziedzictwo Lewitom. Dlatego powiedziałem o nich, nie będą mieć dziedzictwa wśród synów izraelskich. To jest ta główna dziesięcina, którą Żydzi mieli dawać z pola, z drzew, z bydła, czyli tego większego, i z trzody tej mniejszej, na rzecz Lewitów. Co to jest ta dziesięcina? w głębszym znaczeniu.
Co ona oznacza dla nas? 10%?
No,
dużo, dużo więcej niż 10%, bo ona oznacza wszystko, co posiadamy. Pełne 100%. Pełne 100% naszego czasu, talentów, wpływów, majątków, tego obecnego majątku i tego, który w przyszłości nabędziemy. Wszystko, czym jesteśmy jako ludzie, wszystko, czym będziemy jako ludzie kiedykolwiek, wszystko to jest nasza dziesięcina. I to wszystko ma być oddane Bogu w poświęceniu. Czyli jak widzimy, dziesięcina w głębszym znaczeniu to o dużo więcej. Łatwiej zapłacić dziesięcinę literalną i potem sobie żyć, jak ktoś uważa po swojemu, niż płacić tą symboliczną dziesięcinę. Albo to, ten antytyp prawdziwy, tą rzeczywistość, ponieważ tutaj nie ma 10%, to jest pełne 100%. Czyli dziesięcina dla Boga to nic innego jak całkowite poświęcenie wszystkiego dla Boga. To jest nasza dziesięcina. To głębsze znaczenie. Całkowite poświęcenie wszystkiego, co mamy, czym jesteśmy dla Boga. Od chwili poświęcenia wszystko, co mamy i czym jesteśmy, w 100% należy do Boga. A my, jak wiemy o tym doskonale, jesteśmy jedynie szafarzami tego, co już do nas i tak nie należy. Jako szafarze oczywiście mamy obowiązek używać tego, co już do nas nie należy, według naszej najlepszej wiedzy, co do woli Boga, jak tego używać. A nie według naszej najlepszej wiedzy, jak tego używać. Widzimy różnicę w tym, co powiedziałem przed chwilą? Jako szafarze mamy obowiązek dysponować tym, co mamy, według naszej najlepszej wiedzy, co do woli Boga, jak tego używać, a nie według naszej najlepszej wiedzy, jak tego używać. Czyli bardziej szukamy woli Boga niż dobrych sposobów używania tego, co mamy, ponieważ jesteśmy tylko szafarzami. Zatem dobrze było, gdyby szafarz zainteresował się, jakie Pan ma życzenia, w jakim kierunku powinien on jego majątkiem szafować, rozwijać, prawda? Nie, żeby sobie rozwinął w dowolnym kierunku, jaki on uważa, a potem Pan będzie zdziwiony, że coś takiego się pojawiło. Właściwe składanie takiej symbolicznej dziesięciny w codziennym życiu wymaga realizacji 7 elementów naszego poświęcenia. Wymienię je, bo to jest właśnie składanie naszej dziesięciny. Zapieranie się siebie i świata, badanie Słowa Bożego, czujność, modlitwa, rozwijanie podobieństwa do Chrystusa w charakterze, głoszenie prawdy oraz cierpienie za lojalność wobec prawdy. Te 7 elementów byłoby dobrym punktem wyjściowym do oddzielnego tematu, prawda? Elementy naszego poświęcenia, jak powinno przebiegać nasze poświęcenie. Więc powtórzę raz jeszcze. Zapieranie się siebie i świata, badanie Słowa Bożego, czujność, modlitwa, rozwijanie podobieństwa charakteru do Chrystusa, głoszenie prawdy, cierpienie za lojalność wobec tej prawdy. No ale może warto zadać byłoby pytanie, dlaczego Bóg od Żydów wymagał akurat 10%? Pewnie ta dziesiątka też ma jakieś znaczenie symboliczne, skoro tak to wszystko miało jakieś symboliczne znaczenie. Dlaczego nie jest to 5 albo 15, tylko akurat 10? Bo 10 jest w Biblii używana jako symbol zupełności, doskonałości, pełni natur niższych od boskiej. Boska natura ma swoją liczbową reprezentację jako 7. Natomiast dziesiątka jest dla natur niższych od boskiej. To jest zupełność, doskonałość, pełnia tych niższych natur. Ktoś powie, a skąd to można wiedzieć, że to tak jest? No, ze sposobu używania tej liczby w Biblii. Wprost wersetu żadnego nie znajdę, żeby pokazać, że 10 to zupełność, doskonałość albo pełnia natur niższych od boskiej, ale sposób używania dziesiątki w Biblii sugeruje wyraźnie ten kierunek. Na przykład 10 przykazań, które Bóg dał. Dał akurat 10 przykazań i one obejmują pełnię doskonałego prawa dla człowieka. Albo mamy 10 pokoleń po zachodniej stronie Jordanu. A zachodnia strona Jordanu to przyszłe dziedzictwo klasy restytucyjnej, podniesionej do ludzkiej doskonałości. I Bóg wyraża ją w liczbie 10. Doskonała ludzkość, klasa restytucyjna, która będzie symbolicznie umieszczona po zachodniej stronie Jordanu, pokazuje doskonałość natur niższych od boskiej. Albo przypowieść naszego Pana o 10 trędowatych. To była przypowieść, nie fakt historyczny, prawda? Pan taką przypowieść opowiedział. Dlaczego akurat wybrał 10 trędowatych, a nie dowolną inną liczbę? I o tych trędowatych wszystkie 10 uleczył. Już nas nie interesuje, prawda, że wrócił tylko jeden. Ważne jest, że było 10 trędowatych i on ich wszystkich uleczył. I ta dziesiątka trędowatych reprezentuje grzeszników uwolnionych jego ofiarą od wyroku adamowego i uznanych za sprawiedliwych, wolnych od grzechu, udoskonalonych. Więc znowu bardzo dobrze 10 trędowatych, póki zatrędowaci, dotknięci grzechem i nasz Pan ich leczy z tego trądu grzechu. Pozbawia
ich wyroku Adamowego, uwalnia od potępienia, usprawiedliwia. Jaka znowu dziesiątka, żeby pokazać tą zupełność, doskonałość, pełnię natur niższych od boskiej. I tyle, jeśli chodzi o pierwszą dziesięcinę. Ona ma najmniej, jej poświęcimy najmniej mniej miejsca, gdyż jest najbardziej znana. Nawet myślę, że większość wie o tym, wiedziała przed naszym spotkaniem, przed naszym wykładem, że oznacza to poświęcenie i nasze 100%, nasze wszystkiego. Teraz przechodzimy do drugiego rodzaju dziesięciny, która pojawia się pod zakonem. Ta pierwsza była dawana lewitom, ale, i tu może niektórzy się zdziwią, że lewici, którzy otrzymywali dziesięciny od narodu żydowskiego, sami też musieli płacić dziesięciny. Komu? Kapłanom. Z tego, co otrzymali w formie dziesięcin od narodu żydowskiego, płacili dziesięciny kapłanom. Kapłani też nie mieli działu w ziemi. To też byli lewici, prawda? Wydzieleni od Arona, wydzieleni z tego pokolenia do służby kapłańskiej, więc oni byli lewitami, no ale gdy, że tak powiem, stali się kapłanami, to mało kto może odróżniał ich, prawda? Aha, są lewici, służą tutaj na dziedzińcu, noszą, pakują, pomagają kapłanom, ale kapłani składają ofiary. Więc potem w narodzie żydowskim byli kapłani i byli lewici. I te ogólne dziesięciny były płacone lewitom, a kapłanom specjalnie nikt dziesięciny nie dawał, bo to nie byli lewici dla nich, chociaż pokolenia lewiego pochodzili, ale wydzieliła się jak gdyby taka oddzielna kapłańska grupa, bardziej wyspecjalizowana, mniej liczna, prawda, bo to tylko, wiadomo, było jedna, dwie, trzy osoby, zależnie ile kapłan miał synów. I lewici płacili dziesięciny im. Żeby to udowodnić, możemy zajrzeć do 4 Mojżeszowej 18 rozdziału 26-28. 4 Mojżeszowa 18:26-28. Do lewitów zaś przemów i powiedz im, gdy będziecie pobierać od synów izraelskich dziesięcinę, którą dałem wam od nich jako wasze dziedzictwo, odłóżcie od niej jako dar ofiarny dla Pana dziesięcinę z tej dziesięciny. Wasz dar ofiarny będzie wam pożydany za plon z gumna i za plon z tłoczni. Tak samo też odłóżcie dar ofiarny dla Pana od wszystkich dziesięcin, które pobieracie od synów izraelskich. Dar z tego wydzielony dla Pana oddajcie Aaronowi, kapłanowi. Oczywiście to nie było jedyne źródło, że tak powiem, dochodów albo środków do życia, tak to może lepiej nazwiemy, środkami do życia dla kapłanów, ponieważ kapłani, którzy składali ofiary, poza dziesięciną od lewitów, otrzymywali także mięso z ofiar, jakie Żydzi przynosili. Jak również otrzymywali pierwociny zbóż, wina, oleju i wełny, więc z pewnością mieli wystarczające środki do życia. 5 Mojżeszowa 18:3-5 o tym mówi. To może przeczytajmy, żeby był obraz kompletny. To już nie jest dziesięcina w tym przypadku, tak? Bo dziesięcinę dopłacili lewici kapłanom. Natomiast to, co jeszcze się kapłanom należało, to już nie było w formie dziesięciny, tylko taka, jak można powiedzieć, taki dodatek do ich służby. Tak jak teraz niektórzy pracownicy w związku z wykonywaną pracą mają samochody służbowe, telefony służbowe, czasami zdarzają się mieszkania służbowe. Niektórzy mają jeszcze jakieś inne dodatki. Dawniej chyba kolejarze węgiel dostawali, chociaż nie wiem dlaczego, bo kolejarze węgla nie wydobywają, ale dostawali za to, że byli kolejarzami. Nie wiem, jak jest dzisiaj. Takie dodatki się pojawiają i powiedzmy, że kapłani w związku z wykonywaną służbą mieli takie pewne rzeczy. 5 Mojżeszowa 18:3-5, tak żebyśmy mieli pełnię tej obraz jasności. Taki zaś będzie prawo kapłanów wobec ludu, wobec składających rzeźną ofiarę. Jeżeli to będzie wół czy owca, to odda się kapłanowi łopatkę, obie szczęki i żołądek. Widzimy, bardzo precyzyjnie było to określone. Oddasz mu pierwociny twego zboża, twego moszczu, czyli wina nowego, i twojej oliwy oraz pierwociny wełny twoich owiec. Jego bowiem wybrał Pan, Bóg twój, ze wszystkich twoich plemion, aby po wszystkie dni stał na służbie w imię Pana, on i jego synowie. Czyli lewici z dziesięciny, jaką otrzymywali od narodu żydowskiego, to były spore ilości w sumie, bo wszyscy z narodu żydowskiego takie dziesięciny mieli obowiązek płacić i zakładamy, że wszyscy, albo przynajmniej znaczna większość się z tego wywiązywała. A kapłani dostawali znacznie mniej, no bo dostawali dziesięcinę z dziesięciny lewitów. Lewici odkładali 10% tego, co dostali w formie dziesięciny i przekazywali kapłanom, tudzież należały do nich pewne rzeczy składane w ofierze, no i to co tutaj wymienia 18 rozdział, tak, pierwociny zboża, moszczu, oliwy, wełny, owiec. Ich było znacznie mniej, więc na pewno dla nich wystarczało. No i zadajemy pytanie. Co Bóg chciał pokazać, co Bóg pokazał w dziesięcinie składanej przez Lewitów na rzecz kapłanów? By odpowiedzieć na to pytanie, musimy przypomnieć sobie znaczenie kapłanów i Lewitów w wieku Ewangelii. Kto to są ci prawdziwi kapłani? Bo znowu kapłani i Lewici tam byli, sprawowali pewne obrządki, ale to też jest obraz, to też jest typ, to też jest symbol, to też jest cień rzeczy przyszłych. Kapłani jako sprawujący ofiary są symbolem, typem, cieniem poświęconych, jednostek poświęconych Bogu. A Lewici, którzy pomagali przy składaniu tychże ofiar, pomagali bardziej może przy przybytku, to usprawiedliwieni z wiary. Ci, którzy są niepoświęceni, ale ci, którzy pokutowali i przyjęli Jezusa jako swego Zbawiciela. Mówiąc inaczej i bardziej precyzyjnie, kapłani to osoby, jednostki poświęcone do ofiary, czyli w pełni. Bo po usprawiedliwieniu, po pokucie i powierze, jakie przeżyli w pewnym etapie swojego życia, przeszli dalej, zrobili kolejny krok, poświęcili się i ofiarują swoje człowieczeństwo. To są te ofiary, które oni sprawują, ich własne człowieczeństwo. Natomiast Lewici też poświęceni, ale nie do ofiary, tylko poświęceni do sprawiedliwości. Czyli częściowo poświęceni, bo zatrzymali się na etapie usprawiedliwienia. Po pokucie i powierze w naszego Pana, po uznaniu Go za swego Zbawiciela, nie poświęcili całkowicie siebie Bogu. Ale jedni i drudzy są z jakiegoś punktu widzenia poświęceni. Chociaż jedni, ci pierwsi kapłani, w pełni, bardziej do ofiary, a ci są poświęceni tylko do sprawiedliwości. Zacytuję brata Johnsona z 12 tomu epifanicznego. Bardzo ładnie mówi on o dwóch rodzajach poświęcenia, jakie występują w Biblii. To jest 12 tom epifaniczny, strona 399. Pismo Święte mówi o dwóch rodzajach poświęcenia. Poświęceniu do sprawiedliwości, które występuje na poziomie usprawiedliwienia z wiary, oraz poświęceniu do ofiary, które występuje na poziomie uświęcenia. Biblia naucza, że ci, którzy chcą należeć do wybranych, nie tylko doświadczają poświęcenia sprawiedliwości, lecz także poświęcenia uświęcenia. W usprawiedliwieniu jednostka rezygnuje ze swojej woli do grzechu i przyjmuje wolę Boga, by czynić dobrze. W uświęceniu jednostka taka nie tylko w dalszym ciągu pozostawia swą wolę martwą w zakresie grzechu, a żywą w zakresie sprawiedliwości, lecz dodatkowo umartwia swoją wolę wobec siebie i świata, ożywiając ją wobec Boga. Cały czas w interesie boskiej sprawy ofiaruje swoje ludzkie prawa do własnego czasu, siły, zdrowia, talentów, wpływów, środków, reputacji, wygód, stanowiska, życia itp. To koniec cytatu. Te wszystkie rzeczy taka jednostka poświęcona robi, ale ci, którzy są tylko usprawiedliwieni, tych rzeczy nie robią, bo oni się nie poświęcili do ofiary, nie umartwiają siebie ani świata, starają się tylko żyć w miarę sprawiedliwie, próbują nie grzeszyć i trzymają się Jezusa. Zatem usprawiedliwionych z wiary należy traktować jako przynajmniej częściowo poświęconych, albo bez tego słowa przynajmniej właściwie. Należy traktować jako częściowo poświęconych. Co poświęcili? Zrezygnowali z grzechu i błędu na rzecz sprawiedliwości i prawdy. I to jest ich poświęcenie. Bóg uważa takie coś także za poświęcenie. Nie jest to w pełne poświęcenie, bo jeszcze są żywi dla siebie i świata. Jeszcze czas, nie chcę całego swojego czasu, zdrowia, sił, talentów, wpływów, środków, reputacji, łącznie z życiem poświęcić dla sprawy Pana. Chcą tam realizować samych siebie, ale trzymają się prawdy i trzymają się sprawiedliwości. Takie połowiczne poświęcenie jest bardzo ładnie pokazane w Biblii w pewnym miejscu. To miejsce mnie urzeka, dlatego go zacytuję, pokazuję. Była taka sytuacja związana z Abrahamem, kiedy to Abraham pytał Boga, po czym pozna, że posiądzie obiecaną mu ziemię. Pamiętamy, że Abraham opuścił swoje miejsce zamieszkania, udając się do ziemi, którą Bóg miał mu wskazać, no i wskazał mu. Ale jak potem przyszedł, to właściwie nie było tej ziemi, musiał pójść do Egiptu, potem jak wrócił, to też nie było tej ziemi, I żona mu umarła i nie miał gdzie jej pochować, bo nie miał nawet na grób nic swojej ziemi. No i pyta Boga pewnego razu grzecznie, delikatnie. Już nie kwestionuje, że Bóg może go oszukał i nie ma tej ziemi, tylko po czym poznam? Zadaje mu pytanie, po czym poznam, że odziedziczę tą ziemię, bo nie ma żadnej ziemi póki co dla mnie. No i bardzo jest ciekawa odpowiedź Boga. Oczywiście ci, którzy nie widzą głębszych rzeczy w Biblii, no to pomyślą sobie, albo Abraham był niespełna, albo Bóg był niespełna. Bo Abraham pyta go, Panie Boże, mam na myśli, już tutaj nie podałem skąd to cytuję. Pierwsza Mojżeszowa, 15 rozdział, 8 do 10. Pierwsza Mojżeszowa, 15, 8 do 10. Abraham grzecznie pyta, dyplomatycznie, Panie Boże, po czym poznam, że ją posiądę? Tą ziemię, którą mi obiecałeś. A Bóg odpowiada, sprowadź mi 3-letnią jałówkę, 3-letnią kozę, 3-letniego barana, do tego syna gorlicę i gołębicę. I sprowadził mu to wszystko i rozciął na poły i położył jedną połaść naprzeciwko drugiej, ale ptaków nie dzielił. No i to jest odpowiedź Boga dla pytania Abrahama, po czym pozna, że odziedziczy ziemię. No to co, jak ktoś na to spojrzy, to pomyśli sobie, no to Bóg zignorował totalnie Abrahama. W ogóle mówi nie na temat, odpowiada. Nic mi nie powiedział na jego pytanie. Kazał mu złożyć jakieś ofiary i to ma być odpowiedź na pytanie. No, jak się wniknie w głębsze znaczenie w tych zwierząt, które miały być złożone i tych ptaków, no to jest odpowiedź na to pytanie. No, ale trzeba to znaczenie wyprowadzić. To nie nasz temat, mam oddzielny temat. Chyba to się nazywa odroczone dziedzictwo Abrahama, które w szczegółach ten wątek wyjaśnia. Ale powiemy tylko tutaj co. Te trzy zwierzęta duże, które tutaj kazał Bóg sprowadzić Abrahamowi, są obrazem trzech poświęconych klas. Malutkiego statka, wielkiej kompanii oraz klasy godnych. One zostały rozcięte na pół, bo tak Bóg kazał. A do tego jeszcze Bóg mówił, żeby dwa ptaki, gołębia i senna gorlicę złożył. I one, ptaki miały być położone, tak? W całości. Nie były rozcięte na pół, nie były dzielone. Chociaż werset 10 o tym nie mówi, bo mówi, że sprowadził mu to wszystko i rozciął na poły i położył jedną połać naprzeciwko drugiej, lecz ptaków nie dzielił, tak mamy napisane, ale chyba jest oczywiste dla każdego, że zanim Abraham rozciął te duże zwierzęta na pół, to je najpierw zabił. Nie sądzimy, że wziął żywe zwierzę i ciął to zwierzę na pół, bo to byłoby nieludzkie. Podobnie, chociaż nie jest powiedziane nic tutaj o ptakach, że je zabił, ale jest rzeczą oczywistą, że chociaż ptaków nie dzielił, to jak je złożył tutaj, żeby ofiarować to Bogu, to on złożył je martwo, a nie najpierw zabił. Tylko nie dzielił je na pół. To jest oczywiste, prawda? Bo gdyby rozcinał żywe, duże zwierzęta, trzy, to byłoby po prostu nieludzkie i byłoby, nie wiem, prawie niewykonalne. A znowu, gdyby ptaków wcześniej nie zabił, no to by mu te ptaki na pewno odfrunęły, ale byłoby ryzyko, że mu odfruną z miejsca ofiary. Więc jest rzeczą oczywistą, że wszystkie zwierzęta zostały najpierw zabite, a gdy doszło do składania ofiary, to te duże zostały rozcięte na pół, a ptaki nie były dzielone na pół. I to wszyscy tu się ukrywają piękne rzeczy w tym głębszym znaczeniu, które Bóg tutaj nam podaje. Bo z tego wynika wyraźnie, że te trzy duże zwierzęta umarły jakby pełniej, bo umarły dwa razy. Najpierw zostały zabite, żeby być złożoną w ofierze, ale nie były w ofierze złożone w całości, tylko zostały następnie dodatkowo rozcięte na pół. Z czego wniosek, że co możemy tutaj zauważyć? Że te duże zwierzęta najpierw zostały poświęcone do sprawiedliwości, co jest śmiercią dla grzechu i błędu, a następnie zostały poświęciły się do ofiary, co jest jeszcze jedną dodatkową śmiercią. Śmiercią dla siebie i świata. Śmierć za grzechu i błędu to inna śmierć niż śmierć dla siebie i świata. O wiele łatwiej jest komukolwiek umrzeć za grzechu i błędu, bo to każdy porządny człowiek powinien umrzeć za grzechu i błędu. Jak chce być porządnym człowiekiem, nawet świat takie normy ma, chociaż prawie nikt ich nie wyznaje. No ale takie normy ma, prawda, że porządny człowiek powinien dbać o prawdę, sprawiedliwość, nie czynić źle, być za tymi, czyli dla grzechu i błędu każdy uważa, że powinno się umrzeć, ale umrzeć dla siebie i świata to już mało kto uznaje sens w ogóle takiego podejścia. Ci, którzy umierają dla siebie i świata, są w oczach tego świata, nawet tego porządnego świata, dziwakami. Dlatego w innym wykładzie mówiłem o niezrozumiałości poświęcenia. Ci, którzy umierają dla siebie i świata, są niezrozumiali nie tylko dla Izraelitów, a także dla Lewitów, co bardzo ładnie były spokazane znowu w typach Starego Testamentu, bo te wszystkie sprzęty przybytku z pierwszej świątnicy, świątnicy najświętszej, które były transportowane przez Lewitów, były najpierw przez kapłanów zawijane, tak żeby Lewici nie widzieli, co przenoszą. Zatem to bardzo ładnie pokazuje, że kapłani rozumieją, co oznacza, co się kryje w tych różnych elementach przybytku, meblach przybytku, które tam były, ale Lewici nie rozumieją. Chociaż wiedzą coś więcej, bo przynajmniej jak niosą, no to jakieś kształty wyczują, jakiś ciężar na barkach, czują tego czegoś, a inni mogli tylko popatrzeć, czasami nawet z dalekiej odległości na to, co jest niesione. No ale wracamy do naszego tematu. Trzy duże zwierzęta umarły pełniej, bo jakby dwa razy zabite na ofiarę, a później dodatkowa instrukcja, rozdziel je na pół, złóż je rozdzielone na pół, przecięte na pół w ofierze. Natomiast ptaki też umarły. Umarły tylko raz. Czyli poświęcone zostały tylko do sprawiedliwości. Poświęciły się do sprawiedliwości. Umarły dla grzechu i błędu. Ale nie umarły dla siebie i świata. Czy Biblia uczy o takich osobach, które z pewnego punktu widzenia są poświęcone, ale nie do końca poświęcone i mogłyby się jeszcze bardziej poświęcić? Czego oczywiście nie czują, bo Lewitów było zawsze więcej niż kapłanów. Tak jak w typie liczba Lewitów przewyższała liczbę kapłanów, tak i w tej rzeczywistości. Tak, wyraźnie z zapisów biblijnych, to znowu nie nasz temat, żeby w to chodzić i to udowadniać, ale no trzeba. Rzymian 12:1 wyraźnie na to wskazuje. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, to jest rozumną służbę waszą, albo zgodną ze słowem służbę waszą. Zamiast rozumną można też tak to oddać jako zgodną ze słowem służby waszą, czyli rozumną, rozsądną, tak jak Biblia nakazuje. I widzimy tutaj wyraźnie, że Paweł wzywa osoby, których nazywa braćmi, do tego, żeby składali swoje ciała jako ofiarę żywą. No to do jakich braci on mówił, którzy mogli dopiero się poświęcić na ofiarę, do ofiary? Do takich braci, którzy już byli połowicznie poświęceni, którzy umarli dla grzechu i błędu, byli usprawiedliwieni dzięki pokucie i wierze w naszego Pana, wierzyli, trzymali się prawdy i sprawiedliwości, wierzyli w naszego Pana jako swego Zbawiciela, ale nie chcieli umrzeć pełniej dla siebie i świata. Dlatego Paweł widział tych braci w zborach, które tworzył, na spotkaniach, które on prowadził i widział takie zainteresowanie, ale połowiczne, prawda? Utożsamiają się z tym, chętnie słuchają, po czym dziękuję, ja już idę, wracam, bo mam tam swoje różne sprawy i nie było tego ducha poświęcenia, gorliwości w nich widocznym. I dlatego Paweł wzywa tych jednak braci i nazywa już ich braćmi. Natomiast 2 Koryntów 6:1 też mówi w ciekawy sposób o takich osobach. A jako współpracownicy napominamy was, abyście nadaremno łaski Bożej nie przyjmowali. I znowu pisze list do zboru w Koryncie, być może tam była większa liczba takich osób, i mówi, żeby nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. Czyli widział, że jacyś bracia przyjmują łaskę Bożą nadaremno. Na czym to przyjmowanie łaski Bożej nadaremno polega? No na nieużyciu usprawiedliwienia z wiary, do którego dostąpili, gdy umarli dla grzechu i błędu. Niewykorzystanie tego usprawiedliwienia do tego, żeby się poświęcić. Bo Bogu nie głównie zależało na tym, żeby ludzie umarli dla grzechu i błędu, teraz, obecnie w wieku Ewangelii, tylko głównie i przede wszystkim zależałoby na tym, żeby najpierw umarli dla grzechu i błędu, to znaczy pokutowali i wiarą przyjęli Jezusa, a następnie by się poświęcili do jakiejś klasy ludu Bożego, którą Bóg wybiera, bo On chce wybrać klasę ludu Bożego. Jeżeli ktoś umiera tylko dla grzechu i błędu, jest tak zwanym tymczasowo usprawiedliwionym, no to Bóg nie może w pełni kontrolować jego życia. On się nie da Bogu w pełni kontrolować, bo on będzie zawsze oddawał jakiś czas, siły, zdrowia, talenty, wpływy, środki, reputacje, wygody, stanowiska i łącznie ze swoim życiem będzie oddawał na sprawy, które jemu się wydają właściwe. Na przykład kariera zawodowa, stanowisko, reputacja wśród ludzi, żeby jej nie stracić, żeby o nim źle nie mówili. No zależy mu na tym, tak jak Nikodemowi zależało. Wobec tego tak, z takimi ludźmi Bóg nie może dysponować według własnej woli, bo oni nie pozwolą. on im coś na przykład, takie doświadczenie da, żeby ich rozwijać w ich charakterach w kierunku członka takiej czy innej klasy ludobożego, a oni się załamią, a oni się zniechęcą, a oni popadną w depresję, a oni się wycofają i pomyślą, że coś złego zrobili w życiu i Bóg ich ukarał. Nie potrafią nawet zrozumieć doświadczenia ciężkiego, które Bóg mógłby dozwolić, no bo sobie myślą w swoim tymczasowym usprawiedliwieniu, no żyję w miarę prawidłowo, staram się nie grzeszyć, bronię prawdy, na ile ją rozumiem. No i to takie nieszczęście mnie spotkało. Za co? Dlaczego? Tak powie Lewita. Ale tak kapłan nigdy by nie powiedział. Więc tak, dlatego on tutaj mówi, żebyście nadaremno łaski Bożej nie przejmowali. Z tym, że oczywiście nie należy z tego wnioskować, że są jakieś kary za to, że ktoś nie przyjmie. Nie ma kary, ponieważ Bóg uważa te osoby za poświęcone. I nawet pokazał to w dziesięcinach, jakie lewici składali na rzecz kapłanów. To jest ich poświęcenie. Zawsze istniała i wciąż istnieje bardzo duża grupa chrześcijan, którzy po przyjęciu wiarą Jezusa prowadzą prawe życie. Zachowują wiarę Zbawiciela, ale nigdy w pełni nie oddają swojego życia Bogu. Nie przyjmują woli Boga i nie rezygnują z własnej. Innymi słowy, nie umierają dla siebie i świata. I ci są pokazani w Lewitach, którzy wspomagali kapłanów Izraela, mając w ten sposób pośredni, nie bezpośredni, tylko pośredni związek ze służbą dla Boga. Osoby takie były i są nie tylko wśród chrześcijan, ale także wśród Żydów. Były kiedyś i są pewnie do dzisiaj. Są Żydzi, którzy do tej pory zapewne trwają przy Mojżeszu. I dochowują mu wierności i starają się żyć sprawiedliwie. Tak jak chrześcijanie próbują dotrzymać wierności Jezusowi i starają się żyć sprawiedliwie. I właśnie te dwie klasy pokazane są w tych dwóch ptakach, synogarnicy i gołębiu. Ptakach, które miały być przyniesione na ofiarę, zabite, będąc niesione na ofiarę, poświęcone raz, tak to powiemy połowicznie, umarły dla grzechu i błędu i są martwi dla tego grzechu i błędu i żyją dla prawdy i sprawiedliwości, ale nie są martwi dla siebie i świata. Bóg zapewne pokazał oddzielnie i aż w dwóch ptakach, bo mógłby pokazać w jednym ptaku całą taką klasę, ale myślę, że słuszne jest pokazanie ich w dwóch różnych ptakach, żeby pokazać, że zarówno, że Bóg uznaje za częściowo poświęconych tych prawych chrześcijan, którzy całe życie byli wierni Jezusowi, chociaż nie poszli do poświęcenia, jak i uważa także za tych połowicznie częściowo poświęconych prawych Żydów, którzy całe życie byli wierni Mojżeszowi i są takimi do tej pory. Co jest pokazane w dziesięcinach lewitów oddawanych kapłanom? Bo ci lewici ze swoich dziesięcin płacili. To samo, co jest pokazane w dziesięcinach całego narodu. Ich poświęcenie. Ich śmierć dla grzechu i błędu. I wynikająca z tego użyteczność dla kapłanów wieku Ewangelii. Jaka użyteczność? Mrówcza praca, jaką wykonywali w ramach swojego poświęcenia do sprawiedliwości. A co takiego robili? Wykonywali służby jako misjonarze, ewangeliści, duchowni, świeccy, uczeni, pisarze, nauczyciele, redaktorzy, wydawcy. To dzięki właśnie nim, tym lewitom, mrówkom, prawda, czyli bardzo, bardzo pracowitym, no bo oni cenili te rzeczy. Oni robili tutaj często, no nawet i kariery naukowe, czym zaspokajali swoje własne ambicje i pragnienia, ale to wszystko było bardzo, bardzo pomocne dla kapłanów i nie tylko. Dzięki nim dzieci poznawały historie biblijne, a ludzie, którzy nie znali Boga i Jezusa, dowiadywali się o ofierze Jezusa na rzecz grzeszników. Dzięki temu niektórzy z tych ludzi, którzy od takich lewitów dowiedzieli się o ofierze Jezusa, o dziele Jezusa, oni poświęcali się Bogu i stawali się kapłanami. Lewita nigdy sam nie poświęcił się, nie stał się kapłanem, ale dzięki jego służbie inni do takiego poświęcenia doszli. Słudzy Boga, kolejna użyteczność tych lewitów, słudzy Boga, którzy nie byli ekspertami w różnych dziedzinach związanych z Biblią, mieli dostęp do wiedzy, której sami nigdy by nie zdobyli. Na przykład oryginalne języki Biblii. No, trzeba znać te języki oryginalne. Trzeba poświęcić lata nauki, żeby je poznać. Trzeba bywać w różnych miejscach, czytać, porównywać. Kapłan nie ma na to czasu.
nawet nie powinien się aż takimi rzeczami zajmować. Bo to wiadomo, gramatyka się z tym wiąże, leksyka, składnia, albo rękopisy Biblii, które tam są znajdywane, kolekcjonowane, odczytywane. Potem tłumaczenia Biblii na języki narodowe. Tworzenie mnóstwa leksykonów, konkordancji, słowników biblijnych z przeróżnych dziedzin, w których przecież trudno, żeby kapłani byli fachowcami. Na przykład archeologia, historia, geografia, biografia, chronologia, teologia, doktryny, etyka, apologetyka, tak to chyba po polsku jest. Albo harmonizowanie pozornych sprzeczności, jakie mamy w przekazie biblijnym. Najlepszym przykładem o kapłana korzystającego z takiej użyteczności lewitów jest Brad Russell, który sam, nie będąc znawcą greki ani hebrajskiego, cytował różne właśnie dzieła tego, takich lewitów i udowadniał, że dane słowo ma takie znaczenie, takie, że w tym przypadku może należałoby sięgnąć po inne znaczenie. Jakby mógł to zrobić, gdyby nie miał podane na tacy różne opracowania właśnie tych lewitów. A dzięki drukowi i dystrybucji tych tematów mieli dostęp do nich wszyscy zainteresowani. Poświęceni kapłani, jak również nominalni chrześcijanie, którzy mieszkali w obozie. Jak chcieli, to sobie mogli poczytać te dzieła, ale wiadomo, że oni byli mniej zainteresowani, więc głównie czerpali z tego korzyść kapłani, poświęceni. Wzięli gotowy słownik, gotową encyklopedię, gotową konkordancję i sobie wyszukiwali. I na przykład mogli napisać, że to greckie słowo występuje w Nowym Testamencie 75 razy. Tyle razy jest użyte w znaczeniu takim, drugie takim i drugie w tyle takim. Co, on to sam do tego doszedł? Siedział i zliczał te słowa i razem się pojawiały jeszcze w takich znaczeniach? Miał podane na tacy przez lewitów, którzy swoją dziesięcinę płacili kapłanom. Dziesięcinę z dziesięciny, którą otrzymywali. Podsumowując, z trzech ogólnych grup lewitów, bo mamy tak, lewici są dzieleni na trzy ogólne grupy według synów Lewiego, więc z ogólnych trzech grup lewitów kechatyci specjalizowali się w czym? Zbierali materiały, opracowywali i pisali naukowe dzieła dla kapłanów. Kechatyci, tacy fachowcy wyższej rangi, można powiedzieć. Musieli mieć jeszcze dobre przygotowanie świeckie, bardzo często. Gerszonici specjalizowali się w czym? Wygłaszali wykłady ustnie i pisali dzieła literackie, ale takie, które były skierowane do zachęcania ludzi do pokuty, wiary, poświęcenia. I często doprowadzali do poświęcenia innych, sami nie będąc w pełni poświęconymi, ale będąc poświęconymi połowicznie. Dziesięcinę lewita oddawał ze swojej dziesięciny na rzecz kapłanów. I Bóg pokazuje, że uważa ich za poświęconych do sprawiedliwości. I trzecia grupa lewitów ogólna, merarici, jako redaktorzy zajmowali się przygotowywaniem tych dzieł różnych, które były pisane do druku, a jako wydawcy, bo merarici to właśnie redaktorzy, opracowujący to wszystko, przygotowujący to do druku i wydający to. Tak, wydający je drukiem i potem jeszcze dystrybucją się zajmowali. Bardzo często przepłacali to własnym życiem, gdyż Kościół katolicki nie zawsze organizował tak zwane narodowe czytanie Pisma Świętego, jak ja niedawno widziałem w telewizji, było prawie na paskach, narodowe czytanie Pisma Świętego. Dawnymi czasy Kościół katolicki nie organizował narodowych czytań Pisma Świętego. Organizował i prowadził ogólnoświatowe zwalczanie Pisma Świętego, łącznie z mordowaniem tłumaczy Pisma Świętego, drukarzy Pisma Świętego i dystrybutorów Pisma Świętego. A jak się nie udało ich wszystkich wymordować i jakieś Biblie zostały wydrukowane i się pojawiły, no to palono je publicznie ku uciesze tłumu, bo była jakaś sensacja, mogli przyjść popatrzeć, a nawet mógł wziąć jakąś Biblię i wrzucić ją do tego dużego, no może pieca to nie było, do tego stosu, który już płonął i w ten sposób propagowali Biblię. No, przykre, ale tak było. Fakty historyczne nie mogą być zmienione. Takie było znaczenie lewitów w czasie wieku Ewangelii. W miarę jak włoski plan posuwa się do przodu i ci lewici nabierają nowego znaczenia, a muszą nabierać nowego znaczenia, bo chyba każdy się zgodzi, że nie może być zawsze tak, że kapłani to poświęceni, lewici to połowicznie poświęceni do sprawiedliwości, a ci w obozie to są niepoświęceni, nominalni, z nazwy, a grzeszą jak chcą. Przecież tak nie może być wiecznie. To kiedyś się musi zmienić, więc to ten stan poświęcenia, który początkowo w wieku Ewangelii pokazany był tylko jako pełny w kapłanach, rozszerza się i obejmuje
także Lewitów i także cały naród żydowski. Czyli ten obraz się musi zmienić, dlatego musi zmieniać, dlatego mówimy o tak zwanym postępującym obrazie przybytku. Ale to się nic nie musi, to co ja mówię o Lewitach i o dziesięcinie, się nie ulega zmianie. Bo jeżeli przechodzimy na wiek tysiąclecia, to wystarczy zmienić antytypy na inne znaczenie, a całość zostaje bez zmian. Na przykład w wieku tysiąclecia klasa arystokratyczna będzie w poświęceniu przynosiła swoje ludzkie wszystko, tak to nazwijmy, czyli swoje dziesięciny do Lewitów jako książąt wieku tysiąclecia, którzy będą reprezentować Królestwo Niebieskie. Wyraźnie w psalm 35 mówi o tym, że będą oni postanowieni książętami. No przeczytam, to jest ostatni werset, jaki dzisiaj czytam w tym temacie, bo już będziemy kończyli. Psalm 45:17. Zamiast ojców swych mieć będziesz synów swych, ustanowisz ich książętami na całej ziemi. I tutaj obydwie linijki są bardzo wymowne, bo jak zamiast ojców swoich można mieć synów swoich, prawda? Czyli jak nasz Pan, bo to o nim mowa, on będzie ustanawiał tych książąt, nasz Pan zamiast swoich ojców będzie miał synów. No, ci, którzy wiedzą, to wiedzą, nie będę teraz tego wynikał. I bo dla nas jest najciekawsze, że ustanowi z tych, którzy kiedyś byli jego ojcami według ciała, a którzy w tysiąclecie staną się jego synami, bo on im da życie, on ich z grobu podniesie i ustanowi książętami na całej ziemi. Więc to oni będą wtedy lewitami w wieku tysiąclecia. No i przecież ludzie będą przychodzić ze swoimi poświęceniami do tych lewitów. Będą się poświęcać, swoje ludzkie wszystko. A ci z kolei, ci lewici, będą w poświęceniu oddawać swoje ludzkie wszystko klasie Chrystusa. Już nie Chrystusowi jako jednostce, tylko całej klasie Chrystusa, bo wtedy już mamy Chrystusa głowę i ciało. I to będą wtedy dziesięciny lewitów oddawane kapłanom. I tak to wszystko pięknie jest poukładane. Omówiliśmy dwie pierwsze dziesięciny, jakie były pod zakonem. Dopóki nie będzie następnej części, to kto mnie słucha, albo będzie słuchał zanim powiem drugą część, to niech potraktuje jako pracę domową znalezienie w Biblii trzeciego rodzaju dziesięciny. Niech czyta Stary Testament, wszystko o dziesięcinach. Jaka to może być trzecia? Jest bardzo ciekawa. Jest bardzo ciekawa. Jest, można powiedzieć, taka dziwna, najdziwniejsza z nich wszystkich, ale jest bardzo ciekawa. Jak ktoś znajdzie, to będzie miał radość. A jak nie, no to ja mu powiem, jak dojdziemy do drugiej części. Także ten temat kończę zadaniem domowym, żeby odnaleźć trzeci rodzaj dziesięciny. Obok tego, że omówimy trzeci rodzaj dziesięciny następnym razem, to także omówimy możliwość jej wykupywania, to co mówiłem dzisiaj, że pomijam, z jednocześnym ograniczeniem jej wykupywania, bo nie wszystko dało się z tej dziesięciny wykupić, ale pewne rzeczy podlegały, pewne nie. I to też ma swoje znaczenie, co podlegało, co nie podlegało. A w podsumowaniu omówiliśmy dzisiaj dziesięcinę, którą Żydzi płacili, oddawali na rzecz Lewitów, co reprezentuje 100% naszego poświęcenia, jakie Bogu powinniśmy, jakie każdy z nas oddaje, nasze ludzkie wszystko. I omówiliśmy dziesięcinę, jaką Lewici ze swojej dziesięciny mieli płacić na rzecz kapłanów, co bardzo pięknie ilustruje tak zwaną klasę tymczasowo usprawiedliwionych, nie do końca poświęconych, ale jednak poświęconych. Mamy dowód, że Bóg uważa tę klasę za poświęconą do sprawiedliwości, że przewidział dla nich pewne ważne rzeczy do wypracowania i że oni też z tego punktu widzenia są poświęceni. Próbują nie grzeszyć i żyć zgodnie z prawdą. Niech Pan te myśli pobłogosławi dla nas wszystkich. Dziękuję.